Dzień dobry. Ja kłaniam się Państwu nisko z Warszawy, a tuż obok mnie, bo w Opolskiem, jest Paweł Kukiz. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry, panie redaktorze.
Słyszałem, że musi pan mówić szeptem, bo żona obok.
No nie, no aż tak szeptem to może nie, ale żona w drugim pokoju przeprowadza lekcje właśnie z klasą trzecią szkoły podstawowej Łosiów. Jest prawdopodobnie w tej chwili język polski, potem jest matematyka. Albo odwrotnie, nie wiem.
To jak skończymy, to pan tam szybko dołączy, to się pan jakby co, to podszkoli. A na razie podszkoli nas pan z meandrów politycznych między Kukiz 15 a PSL-em. Czy to jest jej już rozwód, czy jeszcze szorstka przyjaźń?
Panie redaktorze, ja powiem szczerze, ja nie do końca rozumiem histerii, w którą wpadło część działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, bo ja przypominam, że z Polskim Stronnictwem Ludowym zawarliśmy porozumienie na realizację postulatów programowych, wyborczych, czyli takich jak zmiana ordynacji wyborczej, referenda, ustawa antykorupcyjna, niski ZUS, emerytura wolna od podatku, czy ten cały pakt opieki zdrowotnej. I tam nie było ani, już kończę, i tam nie było ani słowa o, w tym porozumieniu o unijnych jakichś przeróżnych kwestiach.
No niemniej jednak, panie pośle, jak się jest we wspólnym klubie, to oczekiwanie jest takie, że w ważnych sprawach będziemy głosowali podobnie. Czyż nie?
No w tym kretyńskim ustroju tak, tutaj jest w tym durnym ustroju, gdzie jest tak zwana dyscyplina partyjna, gdzie właściwie ludziom są łamane kręgosłupy i ludzie go tu głosują niezgodnie z sumieniem. Tak, to jest normalne i to jest zasada.
Natomiast nie wiem, gdzie ma pan mniej kretyński ustrój, bo w Stanach Zjednoczonych czy w Wielkiej Brytanii też generalnie demokraci i republikanie głosują podobnie. Oczywiście zdarzają się pojedyncze przypadki, ale to...
Ma pan pojedynczy przypadek, ma pan 5 osób w sumie na 30-osobowy klub, więc można to potraktować jako pojedynczy przypadek.
Z tym, że nie jest tak, jak pan wspomniał na początku w pierwszym zdaniu, że to część działaczy. To nie część działaczy, tylko najważniejsi politycy tej partii. Władysław Kosiniak-Kamysz powtórzył to, co mówił u nas w sobotę, powtórzył to wczoraj, mówiąc, że w koalicji nie ma nic na zawsze, nikogo nie będziemy trzymać siłą. Dlaczego? Dlatego, że Kukiz 15 jest bliżej do radykałów Zjednoczonej Prawicy niż do naszego proeuropejskiego obozu.
Wie pan, ja nie zamierzam się nikogo trzymać również siłą, ale sprostuję to. Oczywiście dobrze, jeżeli pan tak uważa, no to sprostuję tą swoją wcześniejszą wypowiedź. Dziwię się, że prominentni działacze Polskiego Stronnictwa Ludowego wpadli w taką histerię. Przecież znają od dawna moje poglądy i bez względu na to, czy autorem uchwały o zawetowaniu budżetu, powiązania budżetu z praworządnością, bez względu na to, czy byłby to PiS, czy pan Zandberg z panem Biedroniem, zagłosowałbym za tą uchwałą. No i tutaj nie ma w tym, chyba pan też się szczególnie dziwił, obserwując to moje głosowanie.
Nawet nie o to chodzi, czy ja się dziwię na przykład, ale wie pan, to co mnie zastanawia, to nie jest tak, że to jest jedna uchwała. Wie pan, ta uchwała była w bardzo szczególnym dla PiS-u momencie. Wtedy, kiedy oni, to było na posiedzeniu Sejmu, przed którym to posiedzeniem poseł Kołakowski ogłosił, że powstanie koło opozycyjne, znaczy koło uchodźców z PiS-u. Okazało się, że nikt nie odszedł. Ale jeśli mogę dokończyć, wie pan, bo posłowie PSL-u myślą w ten sposób. Proszę, jak tylko PiS ma kłopoty, to z pomocą przychodzi Kukiz 15.
Wie pan, no nie rozumiem tego typu myślenia, natomiast no równie dobrze można to odwrócić. Platforma ma kłopoty z pomocą przychodzi PSL. No co to w ogóle mają za sens tego typu jakieś rozważania? Ja uważam, że ta Koalicja Polska jako pewnego rodzaju koncepcja jest rzeczą dobrą i należy zrobić wszystko, by dobrze się układała współpraca. Natomiast jak się nie będzie układała współpraca...
Ale trzeba zrobić wszystko, żebyśmy współpracowali i dlatego my, Kukiz 15, głosujemy razem z PiS-em. Tak?
Ale ja nie będę, proszę pana, tłumaczę raz jeszcze. Gdyby autorem tej uchwały był pan Zandberg z panem Biedroniem na spółkę, to również bym zagłosował za tą uchwałą. Po prostu.
To może
krótka piłka. Ja uważam, że ta uchwała w sytuacji takiej, kiedy nie mamy do wykładni praworządności, nie mamy doprecyzowanego, co to jest praworządność, jeżeli tutaj nawet pretekstem może być sama jakaś, wie pan, intencja, ryzyko naruszenia praworządności, może być pretekstem do nie dania pieniędzy. No to co to jest? To jest wyzwana atak na sobie, tak się umawialiśmy.
Dobrze, ja rozumiem ten punkt widzenia, podziela go większość ankietowanych dla RMF-u i dziennika, więc ja to rozumiem, nie jest pan w tym odosobniony. Niemniej jednak PSL ma inne zdanie.
Proszę pana, ja powiem jeszcze, nie, no dobrze, gdyby mi PSL kazał zabić matkę, proszę pana, to ja bym miał matkę zabić, no niech się pan zastanowi, no na Boga, co to jest za durna dyscyplina praktyki? To są sprawy kluczowe, to są sprawy zasadnicze, to jest suwerenność państwa w jakiejś mierze i tyle. I guzik mnie obchodzi, czy to PiS jest autorem, czy to byłby autorem, czy ktokolwiek. Ja reformy Ziobry, jak słyszę te niektóre wynurzenia PSL-owców, niektórych prominentnych działaczy, że ja tutaj się zbliżam do Ziobry, to jest bardziej durnego sformułowania. Nie słyszałem, dlatego że jak pan doskonale wie, od lat atakuje, czy jak gdyby nie zgadzam się z formą przeprowadzenia reformy przez Zbigniewa Ziobry.
Panie pośle, jest jeszcze... To ma pan teraz szansę się wykazać. Otóż PSL przygotował test na europejskość. Teraz jest moda na testy. Będą testy przesiewowe. Pan jest na Opolszczyźnie. Tam co prawda ich nie będzie. Za to PSL ma test przesiewowy. Pytanie brzmi...
Bo czy u nas ludzie zachowują higienę, proszę pana.
Żartów z koronawirusa nie będę ciągnął, bo to się nie skończy dla nas dobrze. Ale PSL ma prosty test na europejskość i pyta, czy jesteś za wpisaniem do konstytucji polskiego członkostwa w Unii Europejskiej. I co odpowie Paweł Kukiz?
Gdybym partycypował przy tego rodzaju pomyśle, a dowiedziałem się o nim w mediach, to starałbym się Władysława Kosiniaka przekonać do tego, by złożył projekt ustawy o zmianie ustawy o referendum ogólnokrajowym, by jego wynik był obowiązujący dla władz. I wówczas takie kwestie jak pozostanie w Unii, tego nie trzeba by było wcale na drodze wpisywania do konstytucji regulować, tylko można byłoby to zrobić na bazie referendum obywatelskiego. Jeśli obywatele opowiadają się w danym okresie czasu, tak, chcemy pozostać w Unii, wtedy należy to, ponieważ wola suwerena...
Ale sekundę, my nie wychodzimy z Unii, czy do niej wstępujemy.
Jeżeli chodzi o sam zapis przynależności do Unii, wie pan, ja jestem z pokolenia, który pamięta zapis o wiecznej przyjaźni ze Związkiem Radzieckim. Oczywiście są to dwa różne tematy, natomiast jest to w jakiś sposób też naruszenie suwerenności. Są różne koncepcje spoglądania na Unię. Ja jestem absolutnym przeciwnikiem polexitu. Absolutnym. Uważam, że Unia jest dla nas...
Powiedział pan, że to jest naruszenie suwerenności. Ale sekundę, to niech pan mi odpowie prosto na to pytanie.
Ograniczenie suwerenności.
Dobrze, to niech pan odpowie na to pytanie, które zadaje PSL. PSL pyta, czy jest pan za wpisaniem do konstytucji członkostwa w Unii Europejskiej? To jest proste pytanie.
Ja bym odpowiedział nie, ale rozwinął to nie. Jestem za zmianą ustawy o referendum ogólnokrajowym, gdzie w drodze referendum ogólnokrajowego naród może się w każdej chwili wypowiedzieć na temat członkostwa bądź wystąpienia z jakiegokolwiek organizmu.
Nie wydaje mi się, żeby to była już jeszcze przyjaźń, proszę państwa, między Pawłem Kukizem a członkami PSL-u. My o tym jeszcze porozmawiamy, ale to tylko dla...
Co bestie robi? Ja mówię o pewnych... Koalicja polega na tym, że w pewnych kwestiach się koalicjanci różnią.
Panie pośle, bo inaczej mamy do sekundkę. Ja muszę się pożegnać z naszymi radiosłuchaczami. Niech pan da litości troszeczkę. Litości dla człowieka pracy.
Dla pana zawsze będę litościwy, panie.
No więc w takim razie, proszę państwa, serdecznie się żegnam z radiosłuchaczami, ale jeśli państwo mają ochotę się dowiedzieć o telefonach Kingi Dudy do Pawła Kukiza i odwrotnie, i o Edycie Górniak, o tym wszystkim na rmf24.pl i winteri.pl. Słuchaczom radia serdecznie dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Obiecuję, że wrócimy do PSL-u. To w końcu tak barwny temat. Tylu tam barwnych... No właśnie, jeszcze pan nie odszedł, ale wie pan. Pan do niego nie wszedł, więc nie musiał pan wychodzić.
Ale nie zamierzam. I wszedłem w Koalicję Polską, natomiast nie wszedłem ani ja do PSL-u, ani Władek do Kukiz15.
Ale o tym jeszcze porozmawiamy. Powiedziałem, padło to nazwisko Kingi Dudy i to nazwisko nie padło zupełnie z głupia frant. Otóż pan minister Krzysztof Szczerski, szef gabinetu prezydenta, będąc naszym gościem w RMF FM 5 listopada, mówił, że jednym z powodów mianowania Kingi Dudy doradcą społecznym jest to, że to ona będzie koordynowała prace związane z wprowadzeniem sędziów pokoju. Tak nam to właśnie wyklarował, ze względu na jej umiejętności, etc., etc. Otóż pytanie brzmi, czy Kinga Duda do pana dzwoniła?
Nie, nie dzwoniła ani Kinga Duda, ani nie odezwał się, mimo moich telefonów czy SMS-ów do prezydenta, nie odezwał się prezydent. Ja byłem na spotkaniu, pamiętam, miesiąc temu z prezydentem, by przedyskutować te jego wcześniejsze obietnice właśnie instytucji sędziów pokoju i w funkcji ministra prezydenckiego do spraw obywatelskości, ale to wszystko jakoś pan prezydent w ogóle nie wie, gdzie on jest, tak szczerze mówiąc. To pan może posiada jakieś informacje, panie redaktorze.
Nie, pan prezydent nie ma zwyczaju tłumaczyć się mnie ani nikomu, gdzie aktualnie przybywa.
No, ale w każdym razie również pan zauważył jego nieobecność z pewnością.
Zauważyłem nieobecność prezydenta, ale myślałem zupełnie poważnie, że skoro prezydent wspomina o sędziach pokoju, no to jest to wynik jakichś rozmów, ja nie mówię o bliskiej koalicji, no, ale jakiejś współpracy.
Nie. No jak rozmowy oczywiście były, ale takie rozmowy trwają, wie pan, od 5 lat i efekt jest taki sam.
No dobra, czyli takie rozmowy to możemy sobie odpuścić. Ja pytałem, pytałem serio. Czyli pan nie, panie pośle, pan nigdy nie rozmawiał z Kingą Dudą na temat ustawy o sędziach pokoju?
Ja w ogóle nigdy nie rozmawiałem z panią Kingą Dudą. Nad czym ubolewam oczywiście, ale no może kiedyś przy okazji sędziów pokoju się taka okazja natrafi, choć biorąc pod uwagę te wcześniejsze doświadczenie, prawdopodobnie nigdy jej nie spotkam. Natomiast, panie redaktorze, no jest, ten, nie stoi na pewno ta, my mamy przygotowany cały projekt ustawy o sędziach pokoju i w dużej mierze przekonaliśmy część przynajmniej klubów parlamentarnych do, życzliwie patrzą na tę całą koncepcję. O tych właśnie sędziach pokoju, na tym sławetnym spotkaniu z prezesem Kaczyńskim w dużej mierze rozmawiałem. O sędziach pokoju, o referendum.
Ale zaraz, mówi pan, że my przygotowaliśmy ustawę. I... Czy to oznacza, sekundkę, że na przykład Klub Koalicji Polskiej, łącznie z posłami PSL-u, poprze tę ustawę?
No ja myślę, że tak. No znają tę ustawę, zapłacili za tą ustawę, w związku z tym legislatorom, w związku z tym no chyba nie płaciliby w sytuacji, gdyby tej ustawy nie popierali.
Jak wie pan, różne rzeczy się zdarzają. Pytanie brzmi jasno, kiedy ta ustawa w takim razie trafi do Sejmu jako projekt poselski?
Wie pan, ja na razie jestem, po pierwsze, to nie jest sprzyjający czas, żeby taką ustawę składać w tej chwili, w tej całej sytuacji covidowej, w sytuacji zdrowotnej, w tych wszystkich zawirowaniach politycznych, również wewnątrz partii rządzącej. Natomiast no, trzeba poczekać na odpowiedni czas. Ja mam nadzieję, że nastąpi w ciągu 2-3 miesięcy, jak to dziadostwo mówi o tym wirusie, się gdzieś sobie pójdzie.
Dobrze, że pan wspomniał, że mówiąc dziadostwo, ma pan na myśli wirusa.
No to jest wiele, wie pan, rzeczy mam na myśli, ale teraz akurat myślę o wirusie. W każdym razie, no zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Na pewno będzie to również poprzedzone pytaniem do Ministerstwa Sprawiedliwości, dlaczego nie udostępniło jeszcze do tej pory statystyk o czasu postępowań sądowych z 2019 roku.
Dobrze, panie pośle.
Sędziowie pokoju z całą pewnością właśnie spowodowaliby przyspieszenie postępowań sądowych.
Panie pośle, i tutaj zostawiamy już temat sędziów pokoju. Wrócimy do niego zapewne, jak zawsze, podczas rozmowy z panem.
Mówi pan tak samo jak pan prezydent Duda. Na razie zostawmy, wrócimy do niego, tak.
Nie wiem, wie pan, ale ja panu niczego nie obiecywałem i pan mnie nie popierał, więc sorry.
Nie, obiecywał mi pan, przegrał pan zakład i obiecywał pan butelkę wina i do tej pory nie zobaczyłem tej...
Słucham, ja przegrałem z panem butelkę wina. Po pierwsze, pan nie pije, więc nie zakładałbym się z panem
nie
o wino.
Piję, ale żonę bym dał, żeby po tych lekcjach mogła odreagować.
Ale jaki zakład ja z panem przegrałem?
Nie, właśnie już nie pamiętam nawet.
To było tak oczywiście. Nie, to jest proszę państwa, cały polityk. Nie pamiętam, o co chodzi, ale wiem, że od was coś muszę wziąć. Panie pośle, stop. Teraz będzie poważne pytanie. To będzie pytanie o nową piątkę dla zwierząt. Otóż stara piątka dla zwierząt ugrzęźnie na zawsze w czeluściach sejmowych. PiS zmienił nieco zdanie. Będzie forsował nową piątkę dla zwierząt. I pytanie, czy pan będzie wspierał tę ustawę? Pytam dlatego, że PSL był przeciw.
Ja od samego początku mówię, od samego początku, od dawna, co można prześledzić, mówię o tym, że ta ustawa powinna być podzielona na trzy części. Powinna być odrębna, powinna być pierwsza ustawa o zwierzętach domowych i cyrkowych, druga powinna być o norkach, a trzecia powinna być o uboju rytualnym. I również w tej temacie, też na to zwróciłem, w rozmowie z prezesem Kaczyńskim, zwróciłem na to uwagę. Ta ustawa powinna być podzielona na trzy części. Wie pan, jakbym zagłosował w takiej sytuacji, z całą pewnością zagłosował bym za zakazem hodowli norek, czy generalnie zwierząt na futra, bo to jest fanaberia. Może przedłużyłbym, czy jak gdyby ten vacatio legis, by nie do 10...
Mówi to, proszę państwa, artysta rockowy, oni wszyscy przecież w futrach chodzili. Ale wcześniej, w latach 70.
Matka chodziła w futrze z norek i kiedyś już to ale... mole zeżarły w tej chwili, natomiast pamiętam, że się bałem tych.
Ale to mówił pan, ale panie pośle, to mówił pan miesiąc temu. Mówił pan to miesiąc temu. Ja mam pytanie inne, panie pośle. Czy ta nowa piątka dla zwierząt podzieli pana znów z PSL-em?
Zależy, jeżeli PSL się będzie upierał, ale proszę pana, ja nie zawierałem w tej umowie z PSL-em umowy o to, że ja będę norki mordował na przykład.
Ale chodzi mi, no dobrze, to teraz się okazuje, że tak, sprawy europejskie nie was nie łączą. Nie łączy was wspólny kandydat... Panie pośle, sekundę, ja tylko chciałbym to jakoś doprecyzować. Naprawdę to nie jest wynik złośliwości, przecież wszyscy wiedzą, że ja z PSL-em, proszę pana, to jedno. A w związku z tym z Kukiz 15 jestem w koalicji. Tak, dobrze, ale to teraz sekundę. Ja zawsze, proszę pana, więcej wsi to jest moje hasło. Dobrze, więc tak. Jak się okazuje, sprawy europejskie pana z PSL-em nie łączą, bo nie na to się umawialiście. Na wybranie rzecznika praw obywatelskich też się nie umawialiście, więc nie można mieć do pana pretensji. Na norki i piątkę dla zwierząt też się nie umawialiście. Wie pan, zostaje bardzo niewiele spraw, które was łączą.
Nie, zostaje bardzo wiele kluczowych spraw.
Jest pytanie,
zostaje...
po co w takim razie być we wspólnym klubie?
Sprawy, które łączą, to są sprawy kluczowe, to są filary demokracji, to jest zmiana ordynacji wyborczej, to są referenda. To
ale
są
jak widać, PSL się do tego nie pali, panie pośle, to są pańskie koniki.
PSL jest jedyną partią polityczną w Polsce, która o tym głośno przynajmniej mówi.
Ona mówi o tym tak samo głośno jak prezydent Duda, wie pan, tym wszystkim przejmuje.
Troszeczkę głośniej, to jest jedna podstawowa sprawa. Natomiast wracając do tej piątki dla zwierząt. Zostają jeszcze te dwa. Oczywiście zagłosowałbym za ochroną zwierząt domowych i tych cyrkowych i zagłosowałbym, i tutaj jest najbardziej taka kontrowersyjna ustawa, ubój rytualny. To powinno być poddane, na tym cierpi rzeczywiście cała branża rolnictwa, może ucierpieć. To powinno być poddane gruntownej analizie, również z weterynarzami, konsultacje, w jaki sposób tym zwierzętom przed już samym ubojem rytualnym, który sam w sobie, to jest nic innego jak usypianie tego zwierzęta.
Niech się pan nie gniewa, że ja to ucinam, ale pan to już mówił. Wszyscy wiemy, jakie jest pańskie zdanie w tej sprawie.
Dlatego... Ale pan mówi, że tak. Ja panu tłumaczę z kolei jedną rzecz, którą mówię też od 5 lat. Ja nie zabieram, ja nie brałem ślubu z żadną partią, z żadnym, ani nie przyszedłem do Sejmu szukać kolegów, tylko ja brałem, proszę pana, ślub ze swoimi postulatami.
Z żoną pan brał ślub, chciałbym panu przypomnieć, a żona jest w pokoju obok. Pan pójdzie sprawdzić, z kim pan wziął ślub.
Nie musi przypominać, bo ja od czasu do czasu słyszę, że jest obok i że brałem ślub. Więc to jest podstawowa kwestia. Pan cały czas myśli o, czy jakby żyje tym ustrojem postkomunistycznym, w którym wódz partii narzuca całej koalicji jakoś partii.
Czy możemy przejść oczko wyżej? Czy możemy w tej grze internetowej przejść oczko wyżej i zamknąć ten temat?
Chętnie.
Dobrze, to teraz zamykamy ten temat. Chciałem pan spytać, czy pan podpowie Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi i swoim bliskim przyjaciołom, serdecznym przyjaciołom z Polskiego Stronnictwa Ludowego, jak zebrać tłumy na wielotysięczne demonstracje, które oni planują zorganizować przy okazji podziału Mazowsza?
A to się pierwszy raz dowiaduję o tych planach. No, także muszę to przemyśleć i wtedy będę...
Władysław Kosiniak-Kamysz w sobotę w RMF zapowiadał, że będą wielotysięczne demonstracje przeciwko podziałowi Mazowsza. Notabene, pan jest za podziałem Mazowsza na dwa województwa, czy przeciw?
To zależy.
To zależy od tego, kto będzie dzielić?
Będzie, Zależy, jak będzie podzielone, zależy...
Wzdłuż, jak, proszę pana.
Wzdłuż? Jest pan pewien?
Nie, nie jestem pewien, czy to żarty. Wiadomo, o co chodzi. Chodzi o to, żeby wyłączyć Warszawę z przyległościami, z województwem mazowieckiego, bo, jak tłumaczą wnioskodawcy z PiS-u, w ten sposób biedna reszta Mazowsza nie będzie pokrzywdzona w podziale środków unijnych i w budżecie.
Wnioskodawcom z PiS-u z całą pewnością chodzi o to, żeby przede wszystkim zniszczyć Struzika i tam i ten układ,
nie,
i ten cały samorząd.
Nie, to niemożliwe. W związku z tym, można by przypuszczać, że PSL-owi chodzi wyłącznie o to, żeby zachować Struzika.
Nie, no wiecie, no skąd? To niemożliwe.
To niemożliwe, prawda? Politycy nigdy tak nie myślą. Politycy myślą, proszę pana, o Polsce.
Oczywiście. O tym, żeby ludziom dobrze było, myślą przede wszystkim, żeby się ludzie kochali, myślą, po to. No oczywiście, że tak. Tacy są politycy, prawda, panie rektorze?
Tak, ja obserwuję, proszę pana, tę grupę społeczną od 25 lat z bardzo bliska i naprawdę jestem pełen.
Ja też. Ja powiem, się tam cudownie czuję, muszę panu powiedzieć. Po prostu jest tam tak cudownie i jest tyle dobra, empatii, proszę pana, i bezinteresowności, że to, proszę pana, ja stamtąd mi nikt, proszę pana, rękami i nogami się będę trzymał, proszę pana.
Żeby tak, bo dobrych ludzi, proszę pana, to w żadnym zakonie Matki Teresy pan nie spotka.
Ale Matka Teresa, proszę pana, taka jest przy, proszę pana, Struziku.
No dobrze, to teraz troszkę bardziej serio. Podział Mazowsza, tak czy nie?
Nie wiem.
Okay.
Naprawdę, nie wiem. Tak mocno się nad tym zastanawiałem, nie mam pojęcia.
A to jest, proszę państwa, teraz ale powiem coś zupełnie serio. Po raz pierwszy w życiu polityk odpowiedział szczerze i nie bał się powiedzieć, że czegoś nie wie. Każdy inny polityk, mam wrażenie, w tej sprawie zacząłby, przepraszam, pleść, już chciałem powiedzieć brzydko, pleść 3 po 3, z czego by nic nie wynikało, ale z czego by wynikało, że on kocha Polskę i on to dla Polski, to gotów jest albo podzielić, albo scalić, to w zasadzie wszystko mu jedno. To czego dobro Polski wymaga?
Jedno jest pewne, że będę głosował tak, jak to uznam ze współpracownikami, zgodnie z własnym sumieniem, a nie na rozkaz koalicjanta. No to z całą pewnością.
Panie pośle, to czy pan sobie wyobraża, to jest bardzo serio pytanie i bardzo chciałbym, żeby pan poważnie odpowiedział teraz. Czy pan sobie wyobraża wyjście posłów Kukiz 15 wraz z panem z klubu Koalicji Polskiej, z sojuszu z PSL-em?
Panie redaktorze, od wielu lat, i odpowiadam bardzo poważnie, od wielu lat mówię, że jest mi obojętne, z kim uda mi się zmienić ustrój państwa, nadać państwu charakter państwa demokratycznego. Jeżeli siła jakakolwiek partyjna, czy to będzie SLD, czy to będzie Prawo i Sprawiedliwość, czy to będzie Platforma Obywatelska, czy to będzie PSL, będzie miała moce sprawcze i będzie zainteresowana wprowadzeniem tych zmian, to wychodzę...
Ale moc sprawczą, przypomni to panu pański kolega z Kukiz 15, poseł Sachajko, otóż moc sprawczą ma zawsze rząd, w tym wypadku PiS, i dlatego poseł Sachajko apelował o to, żebyście zawarli sojusz z PiSem.
No do mnie jakoś nie, jak pan widzi, nie trafił. Natomiast moc sprawczą plus chęć, wolę, dobrą wolę wprowadzenia tych zmian. No to są te dwie rzeczy nierozerwalnie łączone, bo teraz w tej chwili na przykład może być dobra wola ze strony Polskiego Stronnictwa Ludowego, natomiast w momencie uzyskania mocy sprawczej może jej zabraknąć, na przykład.
Ja teraz coś panu przeczytam. Mogę panu coś fajnego przeczytać? Otóż mój wydawca, który jest teraz hen daleko ode mnie, bo takie są reguły sanitarne, pisze do mnie: pamiętaj o Edycie Górniak. Drogi Karolu oraz pan, drogi panie pośle, jakże ja mógłbym zapomnieć o Edycie Górniak?
Nie wiem właśnie, jak ten pan Karol myśli, może tak myśleć w ogóle, że ktoś mógł zapomnieć.
Więc panie Karolu i wy wszyscy państwo, którzy czekacie na pytanie o Edytę Górniak, bo przecież zapowiadałem to ze 2 razy już, że padnie, doczekacie się. I to jest właśnie ten moment. Uwaga, będę pytał o Edytę Górniak. Skoro Edyta Górniak jest koronasceptyczką, to może pan, panie pośle, jako kolega artysta, kolega ze sceny, przekona panią Edytę, że szczepionki nie są po to, żeby ją zdepopulować, zabić albo wszczepić jej chipa. I że oregano owszem jest fajne, ale do pomidorów, a niekoniecznie na COVID.
Panie redaktorze, ja myślę, że znacznie większą siłę perswazji mieliby lekarze, a ponieważ wszyscy wiemy, że pani Edyta Górniak, oprócz tego, że jest genialną wokalistką, jest jednocześnie człowiekiem o gołębim, wielkim po prostu sercu, pełnym dobroci, przepełnionym miłości do ludzi, to ja mam propozycję taką, żeby pani Edyta Górniak, skoro uważa też że tego koronawirusa za rzecz taką no niegroźną, żeby w ramach, ponieważ mamy do czynienia tak z lockdownem w muzyce, żeby pani Edyta Górniak zatrudniła się w ramach wolontariatu w jednym ze szpitali, w którym ludzie leżą, umierający ludzie na COVID. I myślę, że tam jeszcze przy okazji obserwacji będzie też w jakiś sposób mogła skorzystać z pewnych informacji od lekarzy. Ale tak jak mówimy zupełnie poważnie, ma dużo wolnego czasu, ma bardzo dobre serce, jest na pewno przyniosłaby bardzo dużo radości pacjentom i nawet nie musiałaby śpiewać tak jak pan Świeżyński, który śpiewa pacjentom właśnie generalnie, bo ludzie potrzebują chorzy muzyki.
Powiedziałbym nawet, że lepiej, żeby nie śpiewała, ale to była niepotrzebna złośliwość, za którą serdecznie przepraszam wszystkich. To nie zupełnie niepotrzebne. Ja uważam, że w ogóle ta tarcza antykryzysowa powinna być rozwinięta. Niektórym artystom powinno się dawać pieniądze właśnie po to, żeby nie występowali.
To się zgadza z panem redaktorem, niestety.
Więc tu my taką listę razem z panem posłem Kukizem, taką obywatelską listę przygotujemy i przedstawimy państwu. Przedstawimy państwu w następnym odcinku naszej cyklicznej audycji. Tym razem to już koniec naszych wesołych pogaduszek z Pawłem Kukizem. Po koniec tej audycji, jak zwykle, czekamy, proszę państwa, na państwa komentarze życzliwe, przepełnione dobrocią do Pawła Kukiza oraz do mojej bardzo skromnej osoby. I miłością oczywiście, i miłością. A pan teraz pędzi, bo pan już stracił pół lekcji. Do widzenia, dziękuję serdecznie.
Dziękuję, zdrowia, szanowni państwo. Wszystkiego dobrego, panie redaktorze. Dziękuję.